Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko z Warszawy, ze studia RMF. W swoim mieszkaniu jest nasz gość, Artur Dziambor, poseł Konfederacji, przebywający w samoizolacji, samokwarantannie. Są teraz takie nowe słowa. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, tylko muszę zdementować, to nie jest samokwarantanna, jestem na kwarantannie oficjalnie.
A
to
jest Pan oficjalnie już?
Przez sanepid, tam z aplikacją, policja przyjeżdża sprawdzać, czy jestem.
A widzi pan, bo jak rozmawialiśmy z posłem Foglem, to on się sam zakwarantanował
i zaizolował. Tak, gorsza niż faszyzm jest. Natomiast ja rzeczywiście zostałem przez sanepid zgłoszony i sytuacja jest taka, że jestem normalnie całkowicie, przechodzę przez ten system, który został wymyślony specjalnie dla tych, którzy muszą być odseparowani od społeczeństwa.
No dobrze, cieszymy się bardzo, że panu teraz dobrze, wygodnie, sam się pan w mieszkaniu dobrze bawi na pewno. A pytanie jest poważne, czy wyście się wczoraj dobrze bawili w Sejmie? Pańscy koledzy, którzy co chwilę wyskakiwali na mównicę bez maseczki, choć, jak twierdzą inni, było ustalone na posiedzeniu prezydium Sejmu, że wszyscy będą w Sejmie w maseczkach.
No właśnie, no nie było ustalone, więc też i nasi...
Było ustalone, tylko was nie ma w prezydium Sejmu, dlatego że nie macie klubu.
Swoje prawa zrealizować. Natomiast ta dyskusja o maseczkach w ogóle jest już taka niezbyt potrzebna w tym momencie.
Dlaczego pan tak uważa?
My po prostu chcieliśmy pokazać pewną zasadę, którą się kieruje Prawo i Sprawiedliwość na sali sejmowej, ale też i na zewnątrz, no bo wiemy, że za chwilę już będziemy w tych maseczkach chodzili właściwie wszędzie.
3003 nowe zakażenia wczoraj, 75 osób zmarło. Rozumiem, że poseł Artur Dziambor jest niewzruszony, uważa, że epidemii nie ma. Pan tak mówił parę dni temu, dokładnie 4 dni temu powiedział pan, że epidemii nie ma, natomiast jest choroba, która dla niektórych może być ciężka.
No taka jest trochę prawda.
No, niestety, no to porozmawiajmy o tej prawdzie. Świńska grypa 2010, 182 osoby zmarły. To była duża epidemia w Polsce. W tej chwili na COVID zmarły, do wczoraj zmarły 2792 osoby. To jest 15 razy więcej, dokładnie 15 razy więcej. Szanowny panie, 35 milionów osób na świecie jest zakażonych, 7,5 miliona w samych Stanach Zjednoczonych. Rozumiem, że pandemii nie ma. To jest po prostu zbieg okoliczności. Jeszcze tylko jedno. Donald Trump, Adam Małysz, Tom Hanks, Łukasz Szumowski, Arkadiusz Milik i żeby było bliżej koszuli, cała Pogoń Szczecin. Oni wszyscy też zupełnym przypadkiem zapadli na zupełnie niegroźną alergię.
No to nie jest zupełnie niegroźna alergia, ja nigdy w życiu tak nie powiedziałem. Ja uważam, że to jest bardzo groźna choroba dla tych osób, które ją złapią rzeczywiście i przechodzą ją tak, jak można ją przechodzić ze wszystkimi objawami. Współczuję szczerze tym ludziom, którzy je właśnie w ten sposób przechodzą. Ci, którzy są ogłoszeni jako ci, którzy zmarli na COVID, no to tutaj bym akurat potrzebował jeszcze danej takiej, czy to są ludzie, którzy zmarli tylko na COVID, czy przy okazji mając COVID jako nosiciele.
Ale wie pan doskonale, że to jest jedna z mitologii, bo w ten sposób można... Nie, ale panie pośle, bo w ten sposób nikt w życiu nie zmarł z przedawkowania alkoholu. Po prostu umiera się, nie wiem, z powodu... ja się nie znam na medycynie, ale jakichś tam problemów z wątrobą, zniszczenia organów wewnętrznych, prawda? A że to jest spowodowane przez alkohol, no trudno, zbieg okoliczności, mówi Artur Dziambor.
No nie, no, nie bez przesady. To nie jest tak, to, panie redaktorze. No my jesteśmy w trakcie w tym momencie istnienia pewnej choroby, która przechodzi przez społeczeństwo i możemy się przed tą chorobą bronić, odkładając w czasie tak naprawdę przechodzenie tej choroby, a możemy zdecydować się na inny scenariusz. No nasz rząd wybrał taki scenariusz, w którym my rzeczywiście przed tą chorobą się chronimy do momentu, gdy już nie będziemy w stanie się przed nią uchronić.
Proszę mi powiedzieć, ilu wirusologów zasiada w kole Konfederacji?
Ani jeden.
A ilu lekarzy? Nie, to...
A ilu, panie redaktorze, zasiada w redakcji RMF-u?
Wie pan co?
No niestety to wie tak
pan
nie co? Działa.
Ja naprawdę nie wiem, jakie wykształcenie mają moi koledzy na przykład z Krakowa. Mogę panu tylko powiedzieć, że w związku z tym, że nie zasiada na przykład w Warszawie żaden profesor medycyny ani wirusolog, to my stosujemy się do tego, co mówią mądrzejsi od nas w tej dziedzinie.
My również.
Naprawdę? Nie zauważyłem. Wczoraj widziałem, wie pan... Nie chcę być niegrzeczny, ale to była jakaś kompletna dziecinada. My pokażemy, że my się pani nie boimy i czapki nie założymy.
No, mnie wczoraj nie było w Sejmie akurat, bo jestem na kwarantannie. Tak. Natomiast oglądałem kolegów i no, tak jak mówię, nie ma sensu o tych maseczkach rozmawiać, ponieważ to sobie jakoś za punkt honoru jedni postawili, żeby zmusić drugich, a drudzy postawili, żeby nie dać się zmusić.
No, ale właśnie mówi pan o was. No, postawiliście sobie to za punkt honoru. Czy to jest poważna polityka? To jest tylko jedno ostatnie pytanie w tej sprawie.
Nie, to jest zupełnie niepotrzebne, natomiast mandat
dziękuję
posła
za samokrytykę.
Pozwala na to, żeby w wolny sposób go wykonywać i akurat no, nie powinno być takich sytuacji.
Dziękuję, ta samokrytyka została odczytana. Panie pośle, nie chciał pan rozmawiać cały czas o maseczkach i to się świetnie składa, bo ja również nie. Waszym ostatnim hobby były futerka. Pytanie, czy pani Dziamborowa ma futro?
Nie, nie ma.
A futerkowcy nie podarowali?
Nie, nie ma i uważa, że to jest obrzydliwa sprawa, żeby w ogóle nosić coś takiego.
A pan wspiera w tym żonę, czy raczej mówi, weź, takie, są takie fajne i ciepłe? I...
Wspieram żonę jak najbardziej i nawet mówiłem o tym na mównicy sejmowej, że ja uważam, że nie powinno być futer tego typu sprzedawanych na rynku, że można do tego doprowadzić metodami rynkowymi, przekonać ludzi, żeby tak jak moja kochana żona twierdzili, że nie potrzebują futra w życiu. I wtedy ten biznes sobie sam zniknie, bo zlikwidujemy popyt na to. Natomiast to, co robi rząd, to jest zamykanie biznesu sztucznie, ustawą. Tak jak ustawą się uszczęśliwia ludzi i daje się...
A to w ogóle pan powinien zrezygnować z zasiadania w Sejmie,
tak
bo Sejm, biznes. Proszę pana, nie wiem, czy pan już to wie, Sejm, proszę pana, to jest takie miejsce, w którym się uchwala, znaczy ustawy, czyli przepisy, które ludziom coś nakazują, albo czegoś zakazują, albo na coś zezwalają. Jeżeli pan uważa tę działalność za absurdalną, to może należało pozostać przedsiębiorcą.
Nie, panie redaktorze, my mamy różnej wagi głosowania w Sejmie. I rzeczywiście na przykład mieliśmy podatek cukrowy, co do którego my nie mamy wątpliwości, walczymy z nim ostro, szczególnie ja walczę z tym podatkiem cukrowym. Ale umówmy się, no od tego, że puszka coli zdrożeje 50 groszy od 1 stycznia, my nie umrzemy, jakoś to przeżyjemy, no dźwigniemy to. Ja lubię pić, dalej będę kupował.
Dobrze, natomiast panie pośle, cieszymy się, dobrze, do sekundy.
Tą konkretną ustawą, panie redaktorze, kilka tysięcy, jeżeli nie kilkanaście tysięcy ludzi, po prostu traci pracę.
Ostatnie pytanie w tej części rozmowy, to jest pytanie o przyszłość polityczną Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który to przestał być ministrem, ciągle jeszcze jest w klubie Prawa i Sprawiedliwości, ale od czasu do czasu słyszymy, że są takie zakusy konfederatów, by go zaprosić do was. Czy pan uważa, że to byłby dobry pomysł, żeby na przykład były minister rolnictwa, dzielny w walce, zasłużony w walce z tą ustawą o ochronie zwierząt, został konfederatą?
No, nas połączyła rzeczywiście walka o tą ochronę przemysłu futerkowego i uboju religijnego, natomiast inne rzeczy nas dzielą i pan Ardanowski jest dojrzałym politykiem, dużo starszym ode mnie i z dużo większym stażem w polityce ode mnie, więc myślę, że sam wie, jak dalej pokierować swoją karierą. Natomiast, no tak jak mówię... No,
RMF24.pl, Interia.pl. Chętnie pana wysłucham, nie tylko w tej sprawie. Porozmawiamy o pieniądzach, o tych pieniądzach, które straciła Konfederacja przez to, że popełniła błędy w sprawozdaniu finansowym. Ale to wszystko w internetowej części naszej rozmowy. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Życzymy miłego dnia. Proszę państwa, to już prawie weekend. No dobrze, weekend. Nie wiem, tak musiałem jakoś ludziom dodać otuchy. Mają jeszcze 2 dni do tego weekendu pracy. Ale do co tam? A mówiąc poważnie, jeszcze jeden transfer. A właściwie trudno powiedzieć, bo jest to jeden z najbardziej... Ja się boję to powiedzieć, bo on słucha tej rozmowy i zaraz będzie na mnie krzyczał. Jeden z najbardziej chimerycznych posłów, Paweł Kukiz, czuje się nieswojo w klubie Koalicji Polskiej. W klubie razem z PSL-em i od czasu do czasu mruga okiem, że jakby co, to on się dogada z Konfederacją. Dogadałby się?
No to tego to ja nie wiem, bo to nie ja podejmuję decyzję. Natomiast rzeczywiście jest tak, że
no, ale chyba
wiemy, że
ktoś będzie
Paweł
pana pytał,
Kukiz...
jakie zdanie, czy nie, czy w ogóle u was jest tak, że ustali to
Nie,
wszystko
no my
tam.
rozmawiamy oczywiście, natomiast nie mamy żadnych tego typu planów. To nie jest tak, że my sobie czekamy tutaj na ten moment. Posłowie Pawła Kukiza, ci, którzy są z ekipy Pawła Kukiza, rzeczywiście jakoś tak nieswojo się tam czują w tym PSL-u, bo umawiali się chyba na troszkę inny rodzaj współpracy i to nie wyszło tam im w środku. Ale no, nie mnie w tym momencie rysować karierę polityczną dalszą Pawła
Nie, ale ja
Kukiza
pytałem,
i jego kolegów.
Wie pan, ja pytam o co innego. Pytam o to, czy wy na przykład, no, wiedząc, że wybory za 3 lata, nie chcielibyście no, pokłusować troszkę i zdobyć posłów więcej. Już teraz, wie pan, to ma znaczenie. Bylibyście klubem, mielibyście pokój więcej albo co, a być może, nawet wicemarszałka.
Nie, wicemarszałka pewnie byśmy nie mieli, ale jeżeli już pan tak mówi o tym, co tam można mieć, jak się ma klub, to powiem panu, że jest też sejmowy samochód do dyspozycji.
A, widzi pan.
Tak, natomiast no nie, to nie o to chodzi. My mamy zupełnie inne nastawienie. My jesteśmy jednak partią zupełnie inną niż te, które są w tym momencie znane przez te ostatnie
To powinniście się dogadać z Szymonem Hołownią. On też twierdzi,
no
że jest zupełnie inny.
Nie moglibyśmy, ponieważ nie wyobrażam sobie wspólnoty poglądowej z Szymonem Hołownią. To
już pana, Szymon Hołownia miał już wszystkie
wolnościowców trochę.
Nie, proszę pana, Szymon Hołownia miał już wszystkie możliwe poglądy, więc i wasze też by mógł mieć. To akurat nie jest problem w polityce. Chciał pan rozmawiać o pieniądzach, bardzo proszę. Wie pan, tak sobie patrzę na to, że co bardziej przedsiębiorcza partia, wy przecież jesteście partią wolnorynkową, wielu z was to przedsiębiorcy. Bardziej przedsiębiorcza partia ma większy problem z rachunkami. Był już kiedyś taki przedsiębiorca w Sejmie, nazywał się Ryszard Petru. Jego partia była nowoczesna do bólu, nawet w nazwie. No i nie ogarnęli rachunków, żyli bez subwencji. Wy też nie ogarnęliście rachunków na całe 307 zł i 50 groszy.
No i tu muszę wyprostować, bo rzeczywiście Nowoczesna nie ogarnęła rachunków, tak jak pan mówi.
Tak.
Natomiast u nas rozliczenie samo było tip-top. U nas było
nie,
wszystko
pana,
lekkie i wszystko było czyste.
Tak.
Natomiast odrzucenie samego wniosku o udzielenie subwencji wynika z tego, że na jednym z banerów pojawił się nadruk z poprzedniej kampanii.
No ale w związku z tym odrzucono wasz wniosek, inaczej, wasze sprawozdanie finansowe zostało odrzucone. Doskonale pan wie, że tak wygląda, więc proszę nie wprowadzajmy naszych słuchaczy w błąd.
Nie, no, ale to zostało rozliczone, my nie wiedzieliśmy o tym.
Zostało to
że
rozliczone
ten nadruk jest stary.
I PKW to rozliczenie odrzuciła, uważając, że sorry, rachunki to rachunki. I wie pan, możemy się teraz śmiać, że składacie rozliczenie z milionów złotych, a chodzi o 307,50, więc właściwie ktoś może powiedzieć, ej, no darujmy im. No ale ktoś może powiedzieć, no hello, ale jeśli 307,50 darujemy, to od ilu złotych zaczyna się przewina, którą już nie możemy darować? Od 1000, 2000 czy od miliona?
No tak, tylko że w naszym przypadku to jest ten, tak jak ten mężczyzna, co miał areszt za to, że zjadł cukierka w sklepie, nie? Jeżeli już w ogóle tak porównujemy kwoty. Natomiast tutaj jest kwestia jeszcze samego systemu. System jest wadliwy od samego początku i no, wyobraźmy sobie to tak. Ja miałem w trakcie kampanii ileś tam 10 moich banerów. Na tych banerach było tylko Artur Dziambor, Konfederacja. Zebrałem te wszystkie banery. Większość tych banerów wrzuciłem do schroniska dla psów, a część została u mnie w domu. I tej części ja za 3 lata, jeżeli nie zmieni się nazwa mojej partii, nie mogę wykorzystać, ponieważ to są banery z poprzedniej kampanii. Mimo to, że twarz ta sama, chociaż może schudnę trochę, nazwisko to samo, partia ta sama, kolory te same. Nie mogę tego powiesić, ponieważ to nie będzie baner z tej kampanii wyborczej, to będzie nielegalne z mojej strony. Mogę tymi banerami palić w piecu, chociaż to też niebezpieczne, bo to plastik. Generalnie jest tak, że ten system cały tych rozliczeń, ja uważam, że tego nie powinno być. Ja mam
Ale zaraz, czego nie powinno
pozycję.
Być? Nie powinno być rozliczeń czy w ogóle subwencji?
Subwencji nie powinno być.
Dobrze,
ja od samego początku, od kiedy Ludwik Dorn wymyślił ten sposób, jak scementować scenę polityczną, bo to dosłownie jest cementowanie sceny politycznej.
Wie pan, ale to Kamil Bortniczuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że on też jest przeciwnikiem finansowania partii z budżetu. Że...
Podobnie, to jest nas już dwóch.
Tak, jest was nawet
jest, całe porozumienie
jest was pewnie więcej, jest was pewnie więcej. Tylko wie pan, problem polega na tym, że są też pewne argumenty, które przemawiają za tym. Mianowicie I jeżeli uważamy, że demokracja polega na tym, że każdy ma równe szanse i że głos każdego obywatela jest tak samo ważny, czyli głos biednego i głos, nie wiem, rodziny Kulczyków jest tak samo ważny, to naprawdę to rodzi się pytanie, czy w takim razie nie powinno być tak, że jakiś limit obowiązuje. Wie pan, w wolnym kraju, jakim są Stany Zjednoczone, zdaje się, że no, uzna pan, że ten kraj, mimo że wprowadzili te okropne komunistyczne ubezpieczenia społeczne, to jest ciągle wolny kraj, prawda?
Tak.
No to wie pan...
Panie redaktorze, to powiem panu to
na przykład. Ale to sekundę, bo wie pan, bo ja nie jestem specjalistą od koszykówki, ale zdaje się, że w NBA... jak w paru innych dyscyplinach sportu i w paru innych miejscach, są również limity transferów i limity pewnych kwot. No to jeżeli
limity
tak
transferów
jest w tym...
Są niestety trochę absurdalne. No i te kluby, które chcą mieć trochę lepszy skład, płacą kary za to, że przekroczyły salary cap. To się zdarza. I im się opłaca płacić te kary, ponieważ wiedzą doskonale, że i z reklam, i z wyników będą bardziej zadowoleni niż tych wydanych milionów dolarów na to, żeby zapłacić karę. Ale nie o tym.
No nie, ale to jest ważne, bo ja daję panu przykład, że w kraju, w którym wolność gospodarcza jest no, postawiona na piedestale i nawet tam stosuje się tego rodzaju ograniczenia. A pan mówi tak,
nie dlatego, że finansowaniu partii... byli multimilionerzy, którzy mieli zakusy, żeby sobie stworzyć jedną drużynę, która przez 20 lat nie przegra żadnego meczu. Tak?
To stwórzmy jedną partię, która zgarnie wszystkie pieniądze i nie przegra żadnych wyborów.
No. To mamy taką w tym momencie u władzy.
Naprawdę? Ona rządzi, proszę pana, od 5 lat. No, jeżeli...
oni nie widać, żeby odchodzili, ponieważ cały czas mają i media swoje państwowe, które stały się partyjne, i inne media, które nie są państwowe, a jednak są partyjne. Ale i mają pieniądze,
niech
i
się
mają
pan, niech się
i
pan
mają
zlituje. Niech się pan zlituje, ta cała przewaga PiSu to raptem naprawdę, to raptem 5 lat. No.
No,
okay. A pan by chciał, żeby wybory były co roku. Ja rozumiem tę koncepcję, byłoby zabawniej, no ale...
Nie, panie redaktorze, rezygnacja z subwencji to jest tylko pierwszy krok, ponieważ wszyscy ci, którzy sugerują dzisiaj, że dzięki temu, że jest subwencja, to nie ma jakiejś korupcji czy jakichś dziwnych przelewów, no niestety nie mają pojęcia o tym, jak wygląda rzeczywistość. Rzeczywistość wygląda tak, że partie polityczne, te, które są w Sejmie, dostają dziesiątki milionów złotych na swoją działalność, a jeszcze partia, która rządzi, ma swoich ludzi w spółkach Skarbu Państwa, którzy finansują ich działalność również za to, że są w tych spółkach Skarbu Państwa. Sytuacja w trakcie kampanii wyborczej była taka, że ja zrobiłem kampanię za swoje oszczędności, wyzerowując się właściwie, za moje oszczędności z mojej prywatnej działalności, podczas gdy posłowie Prawa i Sprawiedliwości robili kampanię często za setki tysięcy złotych, bardzo często dostając po prostu finansowanie od kolegów, którzy są...
Ale pan wie, sekundę, pan wie o tym,
to
że...
To się dzieje
cały czas. Momencik, bo to...
oczywiście nie możemy głośno powiedzieć.
Ale właśnie nie, sekundę, pan mówi głośno
zapisów,
o czymś.
Ale no niestety. No.
Panie pośle, przepraszam, bo wie pan, bądźmy odpowiedzialni za to, co mówimy. Jak ja nagadam głupot, to albo mnie wyrzucą z roboty, albo będą jakieś sprawy sądowe, albo co. Natomiast pan mówi teraz tak. Koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, no niech będzie, że przyjmijmy to, że to pańscy koledzy, mieli kampanię za kilkaset tysięcy złotych. Ja mam tylko jedno pytanie. To były legalne pieniądze, które zostały w sprawozdaniu finansowym wykazane, czy nie?
No, oczywiście, że legalne, ponieważ to są legalne wpłaty, tylko ja mówię, skąd się biorą pieniądze. Więc wszyscy ci, którzy sugerują, że te pieniądze, które dostaje partia z subwencji, sprawiają, że potem innego finansowania nie ma, to jest bzdura kompletna. Te pieniądze są dodatkiem i to ogromnym dodatkiem.
Przypomnę panu, że w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Wygrało je zresztą również podwójnie, bo były wybory prezydenckie i wybory parlamentarne. I to wtedy, kiedy nie miało mediów publicznych za sobą,
oczywiście.
I nie miało tylko, żadnych spółek Skarbu Państwa, które mogłyby ich finansować. Prawda?
A my weszliśmy do Sejmu w 2019, nie mając absolutnie nic
no właśnie.
Poza sobą i swoją ideologią, i swoimi oszczędnościami, i swoją kampanią. Jasne, to się zdarza. Natomiast ja mówię o tym, że ci, którzy są w Sejmie, mają gigantyczną przewagę nad tymi, którzy są za płotem.
To są takie
pieniądze.
Żale, które już słyszałem od Ryszarda Petru. No, oni mają pieniądze, a ja po prostu nagle się okazuje, że jestem
żale.
Przedsiębiorcą.
Ja
jestem...
System powinien być inny.
Ale
po prostu skasowane. Partie polityczne powinny żyć ze składek, z darowizn, tych darowizn,
panie pośle, ale chełpicie się tym, że jesteście przedsiębiorczy, że znacie doskonale te wszystkie pomysły, przepisy. powinniście wiedzieć, że jak się dobrze wypisze, nie wiem, no to sprawozdanie finansowe, to moglibyście liczyć w ciągu 3 lat na zdrowo ponad 20 milionów złotych. Mielibyście subwencję.
No nie, bo my tam no tak. Przecież, to panie redaktorze, no są faktury, które były kosztem prowadzenia kampanii wyborczej i to te faktury się rozlicza. I
tak, my tylko, że jak się pokazuje później...
dobrych specjalistów, którzy nam to liczyli dobrze i nam to zapisywali prawidłowo.
A Michał Pichowicz to wybitny specjalista, tylko tak rozliczył Petru kampanię, że oni do dzisiaj mają długi. No ale to zostawmy Ryszarda Petru i zostawmy pieniądze Konfederacji. Ja mam takie pytanie. Pan jest na kwarantannie w swoim mieszkaniu?
No jestem w mieszkaniu moich teściów, tak.
W mieszkaniu u teściu. Rozumiem, że teściowie zostali wyprowadzeni z mieszkania.
Nie, to po prostu było jedno takie dodatkowe, no, które mamy tutaj. Dobrze. Puste.
Pustostan. W pustostanie, proszę państwa, na kwarantannie pan przebywa, ale pytanie jest poważne, bo skoro właściwie nie ma epidemii, to czemu pan nie mieszka z żoną, z dziećmi?
No bo gdybym ja w tym momencie siedział z żoną i z dziećmi, czego bardzo żałuję, że nie mam ich teraz tutaj obok, to musiałbym wciągnąć i żonę do tej kwarantanny przymusowej. Dzieci nie mogłyby pójść do żłobka, tylko musiałyby siedzieć z nami w tym momencie przez te całe 10 dni. Nie mogłyby nawet wyjść na spacer, ponieważ no, musimy siedzieć w domu. Tak? Ani ja, ani żona, ani nikt nie mógłby po dzieci przyjść na ten spacer, ponieważ nie można się kontaktować.
Ja wiem, panie pośle, ale tak zupełnie poważnie, naprawdę pan nie uważa, że pan no, czymś w rodzaju pewnej społecznej odpowiedzialności również za tych, którzy... No bo dobrze, niech zwróćmy uwagę, no dobrze, załóżmy, że ja przejdę chorobę bezobjawowo, chociaż mój na przykład serdeczny kolega Igor Zalewski przeszedł ją całkowicie objawowo i było ciężko, ale załóżmy, że ja będę miał więcej szczęścia i przejdę tę chorobę bezobjawowo, że mnie nawet nie zaboli, że się nigdy nie dowiem, że miałem tego wirusa. No dobrze, ale jeśli ja nim zarażę kogoś, kto akurat będzie albo cierpiał, albo nie daj Boże umrze, to czy naprawdę to jest taki problem założyć te maseczki. Każdego one wkurzają. Mnie irytują maseczki jak nie wiem. No ale co, no, naprawdę to jest taki problem, takie poświęcenie? Tak musimy wszyscy udowadniać, że nie, że my właśnie się pani nie damy? My zawsze byliśmy przeciw i ja tego nie rozumiem. Jesteśmy dorosłymi ludźmi.
To nie jest problem i ja jak, nie wiem, idę do Żabki na przykład, to zakładam maseczkę, bo wiem, że tam jest to wymagane. Nie mam z tym problemu, bo nie chcę prowadzić bezsensownych dyskusji na temat wolności.
A w Sejmie chcemy, bo wiemy, że są kamery i paru płaskoziemców pomyśli, wow, ale im dołożyli, nie założyli maseczek.
No nie, no właśnie, no nie, no to nie na tym to polega, żeby zadowalać płaskoziemców, jak to pan nazywa, tylko chodzi o to, żeby po prostu państwo nie dawało nam za to kar, mandatu.
Ale panie pośle, niektóre przepisy ruchu drogowego uważam za absurdalne, no ale niestety...
Ja
no dobrze, no ale są, no. Są i już. No i co ja poradzę? I w związku z tym...
No i trzeba robić wszystko, żeby zostały zniesione.
Godzę się również na to, że skoro obowiązują, to za ich nieprzestrzeganie poniosę karę. Ja też bym wolał, żeby można było robić pewne rzeczy, ale jest zakazane. No i co ja poradzę?
No, wie pan... No trzeba robić wszystko, żeby nie były zakazane.
No. No to ja się cieszę, że pan poszedł w moim imieniu walczyć o moją wolność. Tylko
no
ja...
proszę bardzo, do usług.
Ale wrócę do tego. Pan naprawdę uważa, że nie ma epidemii?
Ja uważam, że rzeczywiście jest choroba.
Tak, ale epidemii
natomiast
nie ma.
Czy ona się rozwinie do poziomu epidemii takiej, że rzeczywiście wszyscy będziemy leżeli i chorowali?
Nie, proszę pana, jakby się rozwinęła do poziomu epidemii, że wszyscy leżymy i chorujemy, to się nie nazywa epidemia, tylko to się nazywa apokalipsa.
No nie, no musimy mieć 10% społeczeństwa, no to jeszcze 10% społeczeństwa nie mamy.
A 10% społeczeństwa żywe? Czy...
Nie, 10% społeczeństwa chorujące. No tego jeszcze nie mamy, na szczęście, chwała Bogu, ale niestety, no patrząc na liczby, to idziemy w bardzo złym kierunku, dlatego że no, będziemy przechodzili te fale.
Że logika się z panem minęła jakiś czas temu. Panie pośle, przykro mi to zauważyć. No ale skoro pan mówi tak, idziemy w złą stronę, rzeczywiście coraz więcej zakażeń, no to jest prawda, mamy coraz więcej zakażeń, wygląda to bardzo, bardzo źle, coraz więcej ludzi umiera na epidemię, której nie ma. I no to rodzi się pytanie, to co robić, żeby temu zapobiec?
No, właściwie my mamy scenariusz szwedzki jako ten, który dajemy jako możliwy. To znaczy normalnie dalej żyć, chorych leczyć. No i tyle. No,
Przepraszam bardzo, ile razy był pan w Szwecji?
No, byłem kilka razy, ale to dawno temu było.
Wie pan co, ja też byłem w Szwecji.
Mam mnóstwo znajomych, którzy mi opowiadali, jak wygląda życie w koronawirusie. No i wygląda tak, jak my mieliśmy w lutym, tylko że no po prostu trochę ludzi jest w szpitalach, trochę choruje.
No i trochę umarło.
Ale to się po prostu zdarza. No. No.
O mój Boże. Dobrze, niech i tak będzie, wie pan, jakby to panu powiedzieć, można by, mógłbym z panem polemizować i pokazać, że Szwecja, Polska, tego się do końca nie da porównać, ale ja wiem, że panu
nie,
akurat...
To jest model zachowań. No,
nie, nie, ja wiem, nie ja pan... wiem. Panu akurat wiedza, którą przekazują wirusolodzy czy profesorowie medycyny, nie przeszkadza. Wy po prostu wiecie lepiej.
Nie, opinie się po prostu różnią tych wirusologów i tych profesorów medycyny,
tak,
niestety. Tak jak profesor medycyny Szumowski, który się w pana redakcji z panem w rozmowie śmiał, że maseczki nic, przed niczym nie chronią, a później nakazał całemu
społeczeństwu. Ale też profesor Szumowski, jak i paru innych, bo to wtedy było dość powszechne mniemanie, twierdzą, że się pomylili, że nie mieli racji.
No,
że...
czyli właśnie, no a później ci, którzy teraz mówią, że mamy się wszyscy zamykać w domach, bo wtedy się uratujemy, też kiedyś twierdzą, że się pomylili. Ostatecznie
dobrze,
będzie tak, że
pan,
ta choroba musi przejść przez społeczeństwo i wtedy dopiero będzie dobrze. Musimy się uodpornić na nią. Tak jak dzieci uodparniają się na różne wirusy, jak chodzą do żłobka. No i tyle.
Proszę mi jeszcze przypomnieć, co pan studiował?
Ja zarządzanie i filologię angielską. Nie
to
jestem
wszystko
tłumaczy. Ale to nie jest dobry przytyk.
Nie, nie, to bardzo wiadomo, to wszystko, nie, ale to wszystko tłumaczy.
Tak
ja to doskonale rozumiem. Po zarządzaniu i po filologii angielskiej też wiedziałbym wszystko i znałbym odpowiedź na
to
wszystkie bolączki.
A co pan studiował?
Ja proszę pana, w ogóle niczego nie studiowałem. Ja
no
nawet żadnej szkoły
więc
nie kończyłem.
Też pan,
pana...
też pan się wypowiada tutaj, próbując odbić
ja podstawówkę
moje argumenty, też się pan wypowiada jak autorytet w tym
ja
temacie.
W życiu,
tak
proszę pana. Nie, o nie, proszę pana, o nie.
Nie jesteśmy autorytetami, ani pana, nie ja.
Ja tłumaczę ludziom, nie wierzcie mi. Ja, proszę państwa, ja matury nie mam. Ja podstawówkę tylko za jajka, które matka nosiła tam w kobiałce i ojciec czasem gęś dorzucił, skończyłem. Tak, tak było.
No i proszę, jak się dało.
Jak widać, dało się. Wie pan, wtedy były problemy w aprowizacji, więc jajka i gęsi naprawdę karierę mi, drogę przede mną do kariery otwarły. Ale ja mówię zupełnie poważnie. Ja przynajmniej słucham tych, no, którzy rozumu mieli więcej ode mnie, pokończyli szkoły i mi coś tłumaczą.